Człowiek i zaświaty. Jest to piąta część cyklu Człowiek, niebo i piekło. I chcemy dzisiaj mówić o tym stanie przejściowym pomiędzy naszą śmiercią, gdy opuszczamy nasze ciało, a przyjściem Chrystusa i powszechnym zmartwychwstaniem. Cóż to są zaświaty? Gdy patrzymy do różnych opracowań, to możemy powiedzieć, że w różnych religijnych wierzeniach są to poza naszą przestrzenią jakieś światy istniejące, które przekraczają nasze możliwości poznawania. I one zazwyczaj przez narody, przez ludy, były określane na miarę tego, jaki był ówczesny obraz wszechświata, obraz kosmosu. Zazwyczaj zaświaty są niezniszczalne, na przykład raj, albo w religiach indyjskich były zniszczalne. Krainy tych zaświatów mają swoje granice, można je opisać, a nawet i mają jakieś cechy. Jednakże zauważamy, że są to opisy fantazyjne. One są często wzorowane na konkretnych obszarach geograficznych, są określane jako miasta, ogrody, osady. Też tam w tych opisach jest akcentowana aktywność przebywających w nich bytów ludzkich. Czasami są pojmowane jako stan, a nie jako miejsce. Zaświaty są związane najczęściej z modelem kosmosu, który jest przyjęty w danej kulturze. Najczęściej jest jakieś centrum, przez nie przechodzą osie, które ustalają kierunek wszechświata. Poniżej tej linii poziomej są najczęściej krainy o cechach negatywnych, tak zwany dolny świat, a wyżej znów są krainy pozytywne, krainy, w których znajduje się jakieś drzewo, jakaś góra kosmiczna. Czasami widzimy, że są modele 3, 7 lub nawet 9 pięter. I tak się przyjrzymy, jak to w kulturach wschodu starożytnego wyglądało. Oczywiście taki będzie krótki tylko przegląd i zacznę od Sumerów, od tego ludu nieznanego pochodzenia, ludu starożytnego, który pod koniec 4 tysiąclecia stworzył wysoko rozwiniętą cywilizację w południowej Mezopotamii o nazwie Sumer. Oczywiście 4 tysiąclecie przed naszą erą. I na początku 2 tysiąclecia, a są to czasy Abrahama, Sumerowie zostali podbici przez Amorytów i wchłonięci przez nowo powstałe państwo Babilonię. A z czasem ulegli semityzacji. I historycy o nich się dopiero dowiedzieli na początku XX wieku. I właśnie Sumerowie słowem Kur, obca kraina lub Kigal, wielka kraina, określali obszar kosmiczny, który oddzielał Ziemię od jakiegoś podziemnego oceanu wód pierwotnych. I tam się mieścił świat zmarłych. Ten wyraz kur oznacza górę, ziemia, grunt i chodziło o góry Zagros, bo w tych górach albo za nimi były obce kraje i Sumerowie mieli z nimi do czynienia. Dlatego też i ten wyraz kur mówi o kraju obcego. I oni wierzyli, że wejście do świata podziemnego jest w tych górach. Chociaż były też i inne wejścia, na przykład dla osoby zmarłej wejściem do tej krainy Kur był grób. A z ziemi do świata podziemnego się wchodziło przez specjalny otwór. I tam trzeba było mieć przewoźnikę i przepłynąć rzeką, która człowieka pożerała. Trzeba było przejść przez 7 bram, było 7 okręgów, w centrum był pałac z lazurytów, i to była siedziba bogini. Jej mężem był Nergal, I oprócz tej pary władców było też w 7 okręgach 7 bogów. I tak można byłoby dalej opowiadać, jak oni sobie to wszystko razem opisywali i rozumieli. Pomyślmy, 4000 lat przed Chrystusem. I ten ich świat podziemny był opisywany jako nieprzyjemny, pogrążony w ciemności, pełen pyłu. Zmarli się błąkają tam, spragnieni i głodni. Życie w tych zasiatach mogło być bardziej znośne, gdy ludzie żyjący na ziemi regularnie składali zmarłym ofiary z jedzenia i picia. A w najgorszym położeniu byli ci, którzy za życia nie doznali właściwego pochówku. W Babilonii kraina ta nazywała się ziemią lub krainą bez powrotu. Natomiast Egipcjanie w nadziei na szczęśliwy koniec ziemskiej drogi przygotowywali grobowce pełne przedstawień rozmaitych darów. I to były takie wrota do zaświatów. A więc te grobowce, potem jak pamiętamy piramidy, to były wrota do zaświatów. I kapłani kultu grobowego, by człowiek po śmierci nie wysysał krwi z żyjących w celu posilenia się, usuwali z jego ciała narządy pokarmowe, napełniali ciało ziołami, składali w grobowcu odzienie, sprzęty, posążki rodziny, służby, koni, psów, bydła, owijali ciało bandażami, a bandaże były zaopatrzone w teksty z księgi umarłych, z księgi sarkofagów, ażeby ten zmarły mógł pokonać niebezpieczną wędrówkę przez świat podziemny. I tak Egipcjanin był przygotowany, by rozpocząć to życie w podziemiu. Gdy się przyglądamy mitologii słowiańskiej, to życie pozagrobowe u Słowian oznaczało dalszy ciąg życia doczesnego. I z tego względu na drogę zmarłemu dawano to, co jest najpotrzebniejsze, a więc jakiś pokarm, odzież czy nawet broń. I według wierzeń słowiańskich zmarły odchodził do bajecznej krainy, która się znajdowała w koronie drzewa kosmicznego. Tak, drzewa kosmicznego. I zwano tę krainę rajem albo wyrajem. I do niej na zimę odlatują ptaki, i z której przychodzi wiosna. Z tej krainy wiosna potem przychodzi. I także z niej przybywają bociany, które folklor potem to wypracował sobie. Bociany przynosiły dzieci. I początkowo Słowianie wierzyli tylko w jeden wyraj, który był gdzieś daleko za morze, na końcu Drogi Mlecznej. I to miał być ogród za bramą żelazną, która broniła wstępu żyjącym. Ogród położony w koronie drzewa kosmicznego. W tych gałęziach gniazdowały sobie ptaki, ale ptaki utożsamione zazwyczaj z duszami ludzkimi. I tego wyraju strzegł pewien bóg, Veles, i czasem był w postaci zwierzęcej, jako złoty kur albo raruk, i miał klucze do zaświatów w szponach. I te ptaki, które na wiosnę z wyraju powracały, to Słowianie uważali, że są to ludzkie dusze. Dlatego według przekazów ludowych wraz z dymem stosu pogrzebowego dusza ludzka w postaci ptaka ulatywała do wyraju, ale jednak tam nie była wiecznie. Za jakiś czas wracała znów w łono brzemiennej kobiety. Była przez bociana przynoszona i w tym się można dopatrzeć jakichś śladów wierzeń w reinkarnację. W późniejszym okresie, pod wpływem już kontaktów z chrześcijaństwem, w tej mitologii, wierzeniach słowiańskich nastąpił podział na wyraj ptasi oraz wyraj podziemny, wyraj wężowy, który był też i strzeżony przez żmija. W różnych systemach filozoficznych, religijnych, życie pozagrobowe nie miało charakteru tymczasowego, ale było uważane jako ostateczne, niekończące się życie wieczne, jako stan. I to jest postulat większości religii i niektórych systemów filozoficznych. I to ma często związek z poprzedzającym je życiem doczesnym. I ten termin w chrześcijaństwie ma specyficzne znaczenie. Życie wieczne. Chrześcijaństwo kształtowało to pojęcie według doktryny, że człowiek się składa z trzech czynników: ciała, duszy i ducha. Ciała, czyli tego aspektu materialnego, świata widzialnego. Coś, co ma kontakt ze światem materialnym, widzialnym. Dusza, siedlisko ludzkich emocji. Natomiast duch w chrześcijaństwie to jest ten czynnik duchowy, nadany przez Boga podczas stworzenia w formie tchnienia. I ten element duchowy, który pochodzi od Boga, jest nieśmiertelny. W związku z tym ludzkie istnienie, którego tożsamość, świadomość własnego ja jest w tym czynniku duchowym człowieka, jest nieśmiertelne. Natomiast ciało jako element materialny zawsze podlega śmierci i rozkładowi. I życie wieczne uważane było i jest w chrześcijaństwie jako wynik aktu zbawczego Boga. I ono oznacza egzystencję ludzkiego życia, istnienia po śmierci w określonym jakimś miejscu i to się nazywa niebo czy raj. Gdzieś, gdzie jest bezpośrednie sąsiedztwo Boga pod Bożą opieką, miłością, zaopatrzeniem. I to jest kontrast dla egzystencji w miejscu wiecznego potępienia, zwanego piekłem, gdzie człowiek jest oddalony od miłości, opieki i Bożej troski. W katolicyzmie dodatkowo wprowadzono pojęcie czyśćca, a w prawosławiu mytarstwy. No przyjrzyjmy się teraz pojęciu niebo albo raj. A więc jest to kraina mityczna, albo jedna z krain, która stanowi zaświaty. I zazwyczaj jest kojarzona z miejscem osiągnięcia stanu wiecznej szczęśliwości. I teraz mówię w kontekście judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. I ten stan czy miejsce występują pod różnymi nazwami w tych systemach wyznaniowych. A więc jest to miejsce, stan wielkiej radości, radości duszy, ducha, stan przebywania z Bogiem. I na przykład egipska kosmografia mówi o 11 niebach, żydowska i muzułmańska mówi o 7. Muzułmanie uważają, że niebo jest miejscem rozkoszy duchowej, ale i cielesnej. W chrześcijaństwie na przykład Kościół rzymskokatolicki uważa, że do nieba idą osoby, które się nawrócą przed śmiercią i jest to możliwe przy pomocy Boga, Bożej łaski, łaski zbawiennej. I to nawrócenie nie jest jakimś pojedynczym aktem woli albo zdarzeniem, lecz jest procesem. I zewnętrznym objawem tego nawrócenia jest prawe życie, dobre życie, a też i dokonanie aktu żalu za grzechy. I wszyscy godni przebywania w niebie osiągają tam pełnię szczęścia i miłości. I w nauczaniu Kościoła katolickiego i niektórych wyznań chrześcijańskich istnieje takie pojęcie otchłani, limbus, limbo. To jest miejsce przebywania osób, które umarły przed zmartwychwstaniem Jezusa, albo też w nowszych czasach, już po Chrystusie, ale bez chrztu i nie popełniły osobistych grzechów. I ta otchłań nie jest czyśćcem, tylko jest częścią piekła. I to ma związek z grzechem pierworodnym, którego zmazanie przynosi chrzest i przywraca więź między Bogiem i człowiekiem, dając jednocześnie człowiekowi zbawienie po śmierci. I właśnie według nauki Kościoła rzymskokatolickiego ofiara Chrystusa na krzyżu otwiera ludziom bramy nieba. I ci, którzy wcześniej zmarli, czekali w otchłani, czyli w limbus patrum, czekali na Chrystusa. I po śmierci krzyżowej Jezus stąpił do otchłani i wyzwolił ludzkość więzioną przez szatana. Też jest teoria otchłani dla dzieci nieochrzczonych. Limbus puerorum, limbus infatium. I Tomasz Akwinu to kiedyś sformułował. I tam przebywają dzieci bez chrztu. Nie otrzymały w chrzcie łaski uświęcającej, a więc nie mogą osiągnąć nieba. I stąd ta otchłań jest częścią piekła, gdzie dusze nie doświadczają mąk, ale też i Boga nie widzą. Doświadczają jedynie typowych dla dzieci przyjemności naturalnych. I tutaj w konspekcie, który pojawi się na końcu już tego całego cyklu, Tomasz z Akwinu opisał tę sytuację. Warto też wspomnieć, że synod w Kartaginie w roku 411 potępił tych, którzy utrzymywali, że istnieje miejsce między rajem a miejscem kar, gdzie trafiają nieochrzczone noworodki. I temat ten poruszył na przykład Jan Paweł II w swojej encyklice Evangelium Vitae i wspomniał o ofiarach aborcji. I napisał wtedy, że Kościół nie zna stanu nieochrzczonych dzieci, ale polecił ufać w miłość i miłosierdzie Boga. A więc są to wszystko takie hipotezy, teorie. I podobnie też i w teologii prawosławnej się mówi o miejscu zwanym mytarstwa powietrzne. Powtórzę, mytarstwa powietrzne, które napotyka dusza po opuszczeniu ciała w swojej drodze do nieba. I w miejscu tym są demony, które starają się swoimi oskarżeniami ściągnąć duszę do piekła. No i tak przedstawiłem krótko, co zajęło mi prawie 20 minut, krótko taki jakiś zarys, co się uważa za zaświaty. No i teraz oczywiście pytanie, co my, ewangeliczni chrześcijanie, co my na to? I pozwólcie, że zacytuję tutaj, przywołam takie zdania apostoła Pawła. Najpierwsze jest list do Efezjan, pierwszy rozdział, wiersz 17 i niżej do wiersza 21. Niech Bóg naszego Pana i Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, da wam ducha mądrości i objawienia w poznawaniu Go. Pełne światła oczy serca, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja, do jakiej was wezwał, i czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych. Jak wspaniały jest ogrom Jego mocy względem nas, wierzących, według działania siły Jego potęgi. I tą właśnie mocą działał w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy w niebiosach, ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą, panowaniem, ponad wszelkim imieniem, wezwany nie tylko w obecnym czasie, w obecnym świecie, ale i w przyszłym, w świecie nadchodzącym. A więc apostoł Paweł, pisząc do Greków, do pogan, chwyta sedno sprawy. Jezus Chrystus, Duch Święty, Bóg Wszechmogący, Ojciec Chwały, ma nas obdarzyć duchem mądrości i objawienia, wewnętrznego oświecenia w poznawaniu Go. Więc my poznajemy nie za światy, nas interesują nie za światy, nie kurtyna, którą sobie rozdzieramy i zaglądamy za nią. Nas interesuje Król na tronie. Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel. My się tylko Nim zajmujemy. I naszym życiem jest Jezus. Naszą przyszłością jest Jezus, teraźniejszością jest Jezus i zawsze jest Jezus i tylko Jezus. I stąd jest istotną rzeczą, by Go móc poznawać. Dlatego potrzebne są oczy pełne światła, oczy serca pełne światła. Abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, jakie jest bogactwo chwały, nie za światów, nie, ale bogactwo chwały, jego dziedzictwa wśród wierzących. Spójrzmy to połączenie osób. Wierzący i Jezus, który jest sprawcą i dokończycielem wiary. Dalej jest mowa, abyśmy zobaczyli, jaki jest wielki ogrom Jego mocy wobec nas, wierzących według działania siły Jego potęgi w nas. Tu jest to wzmocnienie, siła Jego potęgi. I tę właśnie moc Bóg objawił w Chrystusie, gdy Go wskrzesił z martwych. I to właśnie wskrzeszenie z martwych jest to połączeniem świata teraźniejszego, ziemskiego, z światem przyszłym, tym transcendentnym, tym światem duchowym. I posadził go po prawicy w niebiesiech, nie w zaświatach, nie, w niebiesiech, w niebiosach. Wszelka zwierzchność, władza, moc, panowanie są pod nim. I wszelkie imię wzywane w obecnym świecie i w przyszłym jest pod nim. Dlatego też apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie, powiada tak, wiersz trzeci, czwarty. Tak jak zachęciłem ciebie, gdy szedłem do Macedonii, do pozostania w Efezie, tak też zachęcam, żebyś niektórym nakazał nie nauczać błędnie, ani nie zajmować się niekończącymi się mitami i rodowodami, które bardziej ukazują bezsensowne rozważania niż działanie Boga przez wiarę. I zwróćmy uwagę, jak zasadniczo apostoł Paweł ustawia tego młodego kaznodzieje, młodego duszpasterza. Mamy się nie zajmować zaświatami, żadnymi mitami, baśniami, bajkami w innych przekładach, które bardziej ukazują bezsensowne rozważania, wywołują spory, przynoszą więcej badań niż budowanie, zbudowanie, niż rozważanie tego, co Bóg działa w nas przez wiarę. I właśnie gdy się ktoś, również i z nas, zajmuje zaświatami, a nie Chrystusem, to niech wie, że się zajmuje czymś, co jest łupiną w orzechu, orzecha, a nie samym jądrem, tym, co mamy spożyć. Nikt łupiny nie zjada, ją się wyrzuca. Ale to trzeba wiedzieć i tego się trzymać. Dlatego też Biblia ma jeden temat. Jezus Chrystus ma jeden cel – zbawić, uratować człowieka. Dlatego też Biblia nic nam nie mówi o prapoczątkach. Co było przed tym na początku? Wyraz na początku oznacza nasz początek. Ludzkiej historii, a nie początek bezwzględny, bo Bóg jest bez początku i bez końca. Też i bardzo niewiele wiemy o tej rzeczywistości za zasłoną. Wiemy co nieco, ale bardzo niewiele. I Bóg nam objawił w swoim słowie tylko to, co jest niezbędne do zbawienia tutaj i teraz za naszego życia. I główna myśl Biblii jest taka: człowiek został stworzony do jedności z Bogiem. Człowiek ma mieć udział w życiu Boga. I to jest wieczne życie, gdy mamy Boże życie w sobie, udział w tym Bożym życiu. I główny motyw, gdy chodzi o świat przyszły, to być z Jezusem. Paweł nigdzie nie mówi, gdzie będzie, lecz mówi, z kim będzie. I zauważmy, Pan Jezus mówi, i tu mamy z Ewangelii Jana różne fragmenty, 4 rozdział, 12 wiersz. Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, bo ja idę do Ojca. A więc nie do nieba, ale do Ojca. Owszem, gdy Pan Jezus odchodził z tej ziemi, a o tym będziemy mówić za tydzień, o Jego powrocie, to aniołowie patrzyli, gdy odchodził do nieba, no bo to było naturalnie, że im znika w nieboskłonie. Ale Pan Jezus nie idzie do chmur, na chmury, On idzie przez chmury, przez niebiosa do Ojca. Albo 14 rozdział, 28 wiersz. Odchodzę i przychodzę do was. Idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż ja. 16 rozdział, 16 wiersz. Krótki czas jestem z wami i mnie nie ujrzycie. Za krótki czas, a mnie ujrzycie, bo ja idę do Ojca. I pytali go uczniowie, co to ma znaczyć. 28 wiersz, 16 rozdział Ewangelii Jana. Wyszedłem od Ojca, na świat przyszedłem i znowu świat opuszczam i idę do Ojca. Jan, 16 rozdział, 28. Więc spójrzmy, jak to wszystko jest bardzo proste. Niebiosa z ziemią są połączone. I tak sobie, jakbyśmy robili spacer, jakbyśmy tylko jechali gdzieś w jakieś miejsce, albo odpocząć, gdzieś być, potem znów wrócić. Tak Pan Jezus przedstawia i to nie tylko jest u Niego, też później jest i u chrześcijan, o czym będziemy później mówić. Albo 14 rozdział Ewangelii Jana, pierwsze 6 wersetów. Niech nie będą zatroskane wasze serca, ufajcie Bogu i mnie też ufajcie. W domu mego Ojca jest dość miejsca dla wszystkich. No właśnie, nie jest mowa o zaświatach, o czymś strasznym, nieznanym. Jest mowa o domu Ojca. Gdyby tak nie było, czy mówiłbym wam, że idę wam miejsce przygotować? Gdy wszystko będzie już gotowe, przyjdę i zabiorę was do siebie, żebyście już zawsze byli ze mną tam, gdzie ja jestem. A nie chodzi o zaświaty, chodzi o Jezusa, żebyśmy byli tam, gdzie On jest, i żebyśmy zawsze z Nim byli. Znacie przecież drogę do miejsca, do którego idę. I nagle Tomasz mówi, nie znamy Panie. Nie mamy pojęcia, dokąd idziesz, więc jak możemy drogę znać? I na to Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie może przyjść do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. A więc nie zaświaty, lecz Ojciec, i Jezus, który jest i drogą, i prawdą, i życiem. I właśnie Bóg, Stwórca, jest nieogarniony, niepojęty, wszechwiedzący, wszechmogący. I dlatego też i On wie, jaka jest rzeczywistość w ogólności, w całości. Dla nas są to zaświaty, bo to nasze pojmowanie przekracza, ale dla Niego jest to normalna, pełna rzeczywistość. I stąd spójrzmy do Biblii. Na ten temat tylko będą strzępy. I pozbierane z całej Biblii strzępy, też nie w całości, bo tego jest bardzo dużo. Ja miałem z materiału, jak już od 2 tygodni przygotowuję na ten temat, 130 stronic. A w tej chwili, gdy patrzę do konspektu, jest stronic 13, więc musiałem tak dużo materiału odrzucić. Dlatego, że nie chciałem mieć 10 godzin nauczania, ale tych kilkadziesiąt minut. To jest tak bardzo obszerne i my chcielibyśmy dzisiaj właśnie, idąc przez Biblię, trochę się temu przyjrzeć. A więc, jakie są wnioski dla nas, ludzi wierzących? Oczywiście nie wnioski końcowe, tylko wnioski po tym wstępie. Gdy człowiek wierzący czyta Pismo Święte i czyta je z modlitwą, że chce się nawrócić, chce uwierzyć w Jezusa, chce przeżyć dotknięcie przez Ducha Świętego. I wtedy doznaje uwolnienia od grzechów, otrzymuje radość zbawienia. I potem się okazuje, że wszyscy ludzie tego rodzaju dochodzą do wniosków bardzo oczywistych. Od pierwszej karty Biblii aż do ostatniej widzą, że świat ziemski jest połączony ze światem niebiańskim i się wzajemnie przenikają. I pomyślmy, ogród Eden, stworzenie człowieka i tam właśnie mamy połączenie świata tego duchowego dla nas w zaświatach niby i tego świata materialnego, ludzkiego, człowieczego. Pojawiają się aniołowie. Potem w miarę czytania widzimy patriarchów. Tak kolejno teraz nie mamy czasu, aby to omawiać, jak oni przeżywali to połączenie, nawet i Jakub, gdy szedł, i ta drabina, która do nieba i tak dalej. No cały czas widzimy, że Bóg do nich wysyłał aniołów, oni z nimi rozmawiali. Potem mamy Mojżesza, podobnie, poszczególnych proroków, Hiob. Patrzymy, jak na przykład Elizeusz się modli i wraca duch dziecka, dziecko ożywa. Nawet takie wydarzenie, jak Saul, król Izraela, chciał się radzić u wróżki, czego nie wolno, Bóg zabraniał spirytyzmu i to był duży fragment. Miałem kilkadziesiąt stronic na ten temat, ale wszystko usunąłem, bo to byłoby za dużo i za dużo szczegółów niepotrzebnych. I człowiek odrodzony to wszystko czytając, patrząc, nie widzi tych aniołów, nie widzi tych wszystkich wspaniałości. Po prostu widzi żywego Boga w Starym Testamencie, szczególnie w Nowym Testamencie. Widzi Chrystusa, Ducha Świętego, radość zbawienia i cały czas jest połączony z niebem przez modlitwę, przez swoje myśli, przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. I ma człowiek odrodzony, ma kręgosłup. I wtedy nie popadnie w zachwyt nad aniołami, do nich się nie modli. Nie popadnie w spirytyzm, czytając, że duch Samuela Saulowi tam coś mówił, ale właściwie to w proporcjach widzi. Rozumie te trzy wskrzeszenia, które Pan Jezus dokonał, a potem dwa wskrzeszenia w Dziejach Apostolskich przez apostołów. Rozumie, co jest napisane na Górze Przemienienia, co się tam wydarzyło, gdy Pan Jezus rozmawiał z Eliaszem, z Mojżeszem, a ci trzej uczniowie to widzieli. Rozumie, o co chodzi Panu Jezusowi, gdy rozmawia z faryzeuszami, a właściwie z saduceuszami, co do jednej wdowy i siedmiu braci. Rozumie apostoła Pawła, który się zastanawia, czy ma odejść do Jezusa w tej chwili, czy też zostać i służyć Kościołowi na ziemi. Też bardzo prosto widzi takie zdanie jak: wyście przystąpili do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, do Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, do uroczystego zgromadzenia, do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiesiech, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy już doszli do celu, do pośrednika nowego przymierza Jezusa. I widzi, że tu chodzi o kościół pielgrzymujący i kościół triumfujący. My pielgrzymujemy, oni już triumfują, są tam w niebiesiech. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, staje się takim tekstem bardzo radosnym. Albo gdy napotyka 16 rozdział Ewangelii według Łukasza i tam ma opowiadanie o bogaczu i Łazarzu. No i jest zaskoczony taką piękną opowieścią. I oczywiście, że w pierwszej chwili się fascynuje tym, że jeden z drugim rozmawiają, że jeden, drugi i tak dalej. No wszystkie te, teraz nie mam już czasu to wszystko rozpracowywać, rozbudowywać. Ale za jakiś czas ten chrześcijanin przyjrzy się kontekstowi. O co chodzi w tym wszystkim? Czy Pan Jezus chciał opisać, jak to jest z tymi aniołami, którzy zanieśli na łono Abrahama żebraka? O co chodzi z tymi płomieniami, z tą otchłanią? Czy tu chodzi o to, że jak ktoś tu ma źle, to tam będzie miał dobrze, a ktoś tu ma tu dobrze, a tam będzie miał źle? Czy to o to chodzi? Czy to, co Pan Jezus opowiedział, to jest fikcja? Czy może rzeczywistość? Czy Pan Jezus się chce przystosować do literatury tej żydowskiej, tradycji żydowskiej? I wtedy ten chrześcijanin nagle zaczyna wyraźnie widzieć, że Pan Jezus chciał coś powiedzieć tym ludziom, używając tych obrazów przypowieści. Jak kiedyś mówił o siewcy, jak mówił o rybaku, tak teraz mówi właśnie do tych ludzi, gdy chodzi o sprawy etyczne, o stosunek do bliźniego na tej ziemi, używając takiego obrazu. Jak prawdziwe były tamte skojarzenia, gdy chodzi o rolnika, o siewce, gdy chodzi o rybaka, tak też i prawdziwe, to w końcu mówi Stwórca, Bóg, Zbawiciel, Jezus. On wie, co mówi. On nie tworzy fikcji, a nie korzysta z jakichś apokryfów, ażeby coś tam nawiązywać i fantazjować. Mówi coś konkretnego, ale nie chce powiedzieć to, co mówi w tym obrazie, tylko chce powiedzieć puentę. Jaki ma być stosunek nas tu na ziemi do ludzi w potrzebie. A więc Jezus tutaj dzięki właściwemu doborowi słów oddał żywy, dramatyczny i niezapomniany obraz losu, który nieuchronnie czeka wszystkich, którzy na ziemi żyli wygodnie i nie pamiętali o swoich bliźnich. I właśnie Pan Jezus, mówiąc o życiu po śmierci, dając ten obraz, odwoływał się do ówczesnego sposobu myślenia. I gdy ja tak właśnie na tym rozmyślałem, to takie mi przyszły dwa wyrażenia i dwie sprawy dla nas w roku 2014. Jakbyśmy my dzisiaj mogli powiedzieć coś, gdybyśmy chcieli do czegoś dotrzeć. Takie dwa pojęcia jak czasoprzestrzeń albo czarne dziury. I gdyby kogoś to interesowało, to sobie może poczytać tu i ówdzie. Są ciekawe różne artykuły. Ja kiedyś znalazłem w pewnym tygodniku właśnie ciekawy artykuł pewnego fizyka. Ale wziąłem tutaj do konspektu po prostu z Wikipedii takie proste zdania, żeby było zwięźle. Więc czarna dziura jest to obszar czasoprzestrzeni. A czym jest czasoprzestrzeń? Jest to przestrzeń czterowymiarowa, w której oprócz trzech składowych przestrzennych też jest jeszcze składowa czasowa. A więc mamy te trzy wymiary i pojawia się czwarty wymiar, czas. Czas i przestrzeń. I to jest pojęcie współczesnej fizyki. Wprowadził to pojęcie Albert Einstein, gdy wypracowywał szczegóły teorii względności. I właśnie czarna dziura na przykład jest to obszar czasoprzestrzeni, który powstaje w wyniku wpływu grawitacji. I nic tego obszaru nie może go opuścić. Nawet światło nie może opuścić tego obszaru. I zgodnie z ogólną teorią względności, tam się nagromadziły takie duże masy w odpowiednio małej objętości, i matematycznie tak to zdefiniowano, że ten horyzont zdarzeń wyznacza granicę bez powrotu. Jest to czarna dziura, bo ona pochłania całkowicie światło, które trafia w horyzont. Niczego ona nie odbija. Gdy chodzi o temperaturę, to odwrotnie. Ona jest proporcjonalna do masy czarnej dziury, co sprawia, że bardzo trudno ją zaobserwować w wypadku czarnych dziur o masie gwiazdowej bądź większych. A więc polecam, kogoś to interesuje. Są również ciekawe opracowania o czarnych dziurach. I tam mamy wiele ciekawych pojęć, spraw. Byśmy dopiero zobaczyli, że gdy apokalipsa właśnie używa tych różnych obrazów, to nie śmiejmy się z tego, co pisze apokalipsa, bo właśnie teraz fizycy to wszystko odkrywają, opisują i są bardziej wierzący niż wielu spośród nas. Mimo, że oczywiście w Boga nie wierzą. Są agnostykami, ale wierzą w teorię względności i w to, do czego dochodzą w wyniku badań naukowych. I okazuje się, że nasze wyobrażenia dotyczące czasu i przestrzeni, gdy chodzi o zasady matematyki i logiki, musimy odłożyć na bok. To wszystko, co myśmy dotychczas uważali o czasie i o przestrzeni, gdy połączymy razem w czasoprzestrzeń, to musi być zmodyfikowane fundamentalnie nasze podejście. I teraz ja już odrywam się od tego zagadnienia. Polecam, aby sobie każdy, kogo to interesuje, sam sobie pogmerał, poszukał, a my przejdziemy do pojęć biblijnych, dlatego że czas nasz bardzo szybko biegnie. I w Biblii są takie słowa, ja tylko niektóre z nich omówię, te najważniejsze. Szeol. Miejsce pobytu wszystkich zmarłych. Ono występuje aż 60 razy w Starym Testamencie, a Nowy Testament ma słowo Hades, to jest odpowiednik Szeolu, i występuje słowo to 10 razy. I Szeolem Żydzi nazywali miejsce, gdzie się wszyscy zmarli udawali, i sprawiedliwi, i niesprawiedliwi. I to była kraina ponura, podziemna. W jej mrokach, jak duchy, przebywali zmarli, byli pozbawieni sił, światła, odcięci od ludzi, od Boga. I tu właśnie w konspekcie mam różne ciekawe wersety na ten temat, ale ja nie będę ich teraz czytał. Jak tu jest mowa o tym pesymizmie, o tym, co się dzieje właśnie z człowiekiem, gdy tam się znajduje. Niektórzy uważają, że te pojęcia, bo też i Żydzi sobie to zmieniali i z czasem na przykład oni stwierdzili, że Szeol się dzieli na dwie części, dwie oddzielne części, błogosławione i przeklęte, to w wyniku właśnie pobytu w Babilonii i tamtych wpływów. To chcę wszystkim odpowiedzieć i tutaj też mam odpowiednie fragmenty ze słowników z Księgi Henocha, z książki Wojna Żydowska Flawiusza, ale to wszystko jest w konspekcie, bo czas, mówię, bardzo biegnie, a nie chciałbym się za bardzo przedłużyć. Chcę powiedzieć, że to wszystko to nie jest wynik tego, że jakieś księgi apokryficzne się pojawiły, że Babilończycy tak uważali i się tym kapłani przejęli i to wprowadzili. To wszystko jest w Biblii dlatego, że Bóg chciał, aby to w Biblii było. Biblia jest księgą natchnioną w całości. I Bóg nam dał to wszystko, dał nam bardzo mało w tej Biblii, bardzo mało. Nie wiemy, co było na początku, nie wiemy, co jest na końcu. Mamy tylko, gdy chodzi o koniec, to mamy tylko takie strzępy. Ale dał nam tyle, ile potrzeba, abyśmy byli zbawieni. Dlatego też bardzo proszę wszystkich, którzy odrzucają i mają różnego rodzaju teorie, a gdy chodzi o Szeol, to jest cała masa teorii, abyśmy się trzymali tego, że Bóg dał księgę nam natchnioną w taki sposób, abyśmy uwierzyli, dlatego że nie spory, nie genealogie, lecz dzieło Boga sprawia, że człowiek jest zbawiony. I podobnie jest sprawa z Hadesem, który występuje w Nowym Testamencie. I tutaj w konspekcie również podaję różnych teologów, różne słowniki, różne cytaty na ten temat i odsyłam do konspektu. Oczywiście on nie będzie teraz, bo pracuję nad tym wszystkim i chyba go stworzę już pod koniec całego cyklu. Również się raz pojawia wyraz Tartar, ale on się pojawia w wersji czasownikowej, w formie czasownikowej, nie dosłownie. I tam chodzi właśnie o aniołów, to w liście Piotra, którzy zgrzeszyli i są trzymani w jakimś szczególnym miejscu dla nich przeznaczonym w tych podziemiach. No i wyraz Gehenna 12 razy występuje w Nowym Testamencie, 11 razy Pan Jezus używa tego określenia, a raz list Jakuba. I wszędzie to słowo oznacza zawsze miejsce wiecznej kary, ale kary po powszechnym zmartwychwstaniu i sądzie ostatecznym. I teraz chciałbym, abyśmy porozmawiali troszkę o krainie zmarłych i osobowości człowieka, bo to jest bardzo mocno też atakowane i poglądy anihilacyjne, czyli unicestwienia są forowane, ale to wszystko nie ma żadnego uzasadnienia w Piśmie Świętym i właściwie jest zaprzeczeniem głównego przesłania Pisma Świętego. Śmierć oddziela ciało i ducha, śmierć fizyczna. I ciało wraca do swego pierwotnego, ziemskiego stanu, ale jedno wiemy na pewno z Pisma Świętego, że śmierć fizyczna nie jest końcem świadomego istnienia dla nikogo z nas. Już Stary Testament obfituje w aluzję, gdy chodzi o ciągłość istnienia. Hiob już miał nadzieję na spotkanie pozagrobowe, mówi: ja wiem, że mój odkupiciel żyje i że jako ostatni nad prochem moim stanie, że ja go ujrzę, nie kto inny. Psalmista spodziewał się, że potem będzie wzięty do chwały. Także mamy takie duże fragmenty w księdze Izajasza i Ezechiela, gdzie kraina zmarłych i ludzie, którzy są w tej krainie zmarłych, przemawiają do króla, który do nich przychodzi. I tu polecam te miejsca, Izajasz 14 rozdział, Ezechiel 32 rozdział. Podobnie i Pan Jezus, gdy chciał powiedzieć faryzeuszom o ich właściwym stosunku do ludzi w potrzebie, wtedy opowiadał tę całą historię o bogaczu i Łazarzu, to jej nie zmyślił po prostu jako stwórca, jako Bóg. Ten, który zanim był Abraham, ja jestem, on wiedział, co mówi i nie fantazjował w tym przypadku, jak niektórzy chcą nam powiedzieć, że to były takie tylko właśnie tworzenie fabuły, ale Pan Jezus nigdy nie tworzył żadnej fabuły, która by nie była zgodna z rzeczywistością. Jest to tak zwany stan przejściowy. Stan, gdy brakuje pełni. Człowiek oczekuje na zmartwychwstanie ciała. Oczekuje na połączenie się z innymi ludźmi wierzącymi. I stąd Nowy Testament poświęca dużo miejsca samemu wydarzeniu śmierci fizycznej i duchowemu odejściu w tym czasie do Boga. I Pan Jezus na krzyżu Golgoty mówi: Ojcze, w Twoje ręce polecam mego ducha. To samo powiedział i myślał kamienowany Szczepan. To samo Piotr powiedział, to samo Pan Jezus powiedział do Piotra: dokąd idę, ty teraz za mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. A więc pójdziesz się odnosi do tej męczeńskiej śmierci Chrystusa, a też potem męczeńskiej śmierci Piotra. Podobnie apostoł Paweł, mówiąc o przejściu przez drzwi śmierci do obecności Pana, używa tych określeń: pragnę się rozstać życiem, być Chrystusem, to jest daleko lepiej. Mojżesz i Eliasz na Górze Przemienienia mówili o odejściu Jezusa. Piotr określił swoją śmierć również jako odejście. Izrael, gdy wyszedł z Egiptu, też jest mowa o Exodus, o wyjściu, przejściu, o odejściu. Nowy Testament mówi o rozpadnięciu się naszego przybytku ziemskiego mieszkania i przybytku doczesnego zamieszkania i przejściu do wiecznego domu. Paweł mówi: wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Pragnę odejść i być z Chrystusem. Apostoł Paweł pisze. Podobnie Apokalipsa też: ci, którzy umierają, w Panu umierają. I żeby to zrozumieć, to trzeba mieć to ogólnobiblijne pojęcie, gdy chodzi o życie człowieka, że ma trzy okresy. Duch człowieka w ciele, a więc od narodzin do śmierci fizycznej. Duch człowieka poza ciałem. Okres przejściowy od śmierci do zmartwychwstania. I duch człowieka w nowym ciele to już jest od zmartwychwstania do wieczności. A więc te trzy okresy. Okres życia ziemskiego, gdy mieszkamy w naszym ciele. Potem, gdy nasze ciało opuszczamy i idziemy do Pana i oczekujemy na dzień zmartwychwstania ciała. A potem już człowiek w nowym ciele uwielbionym jest w wieczności razem z Chrystusem. I stąd nasze pytania są nie gdzie spędzę wieczność, lecz z kim spędzę wieczność. Mamy wiele pytań. Gdzie jest ta otchłań? Czy jest to stan, czy miejsce? Czy przestrzeń jest czymś względnym? Czy czas jest też czymś względnym? Czy jest jedno miejsce dla umarłych? Co to jest łono Abrahama? I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że gdy się na tym skupimy, to będziemy grzęznąć w szczegółach i będziemy tracić wiarę. Natomiast gdy pójdziemy za Biblią, która kładzie nacisk w pierwszym rzędzie na sprawy ostateczne. Nie na najbliższą przyszłość, na teraźniejszość dzisiaj, a potem na sprawy ostateczne. Czas przejściowy jest tylko fragmentarycznie w Nowym Testamencie, w Biblii zaznaczony, bo one nie są najważniejsze. Najważniejsze jest dzisiaj pojednanie z Bogiem, przejście ze śmierci do życia i potem nasze zakończenie, abyśmy byli z Jezusem tam, gdzie On jest, a nie z naszym przeciwnikiem tam, gdzie On będzie. I stąd większość chrześcijan wie, że po śmierci ludzie idą albo do nieba, albo do piekła. Ale nie wszyscy wiedzą, że niebo nie jest ostatecznym miejscem zamieszkania sprawiedliwych, a Hades nie jest miejscem ostatecznym zamieszkania niesprawiedliwych. Niesprawiedliwi do Hadesu idą po śmierci teraz i tam oczekują tymczasowo na zmartwychwstanie swoich ciał. A potem staną przed Bożym tronem sędziowskim, przed Jezusem i On zdecyduje o ich dalszym losie. Natomiast ludzie Chrystusa idą natychmiast do wieczności tam, gdzie jest Jezus. W przyszłości Bóg uczyni nowe niebo i nową ziemię. Jak uczyni jezioro ogniste, tak też uczyni nowe niebo i nową ziemię. Wówczas nowy Jeruzalem stąpi z nieba na ziemię, a to są ludzie, którzy tworzą nowy Jeruzalem i sprawiedliwi będą mieszkać na zawsze z Chrystusem. Niektórzy pytają się, o co chodzi w tym wydarzeniu na Golgocie, gdy jeden ze złoczyńców urągał Chrystusowi, a drugi poprosił go: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Spójrzmy, wszyscy trzej, i Jezus, Zbawiciel, i dwaj ludzie, złoczyńcy, stoją u wrót śmierci. I odbywa się rozmowa, rozmowa prawdziwa przy świadkach. I właśnie to znane wydarzenie daje otuchę każdemu człowiekowi, że jest możliwość zmiany swego wiecznego losu nawet tuż przed śmiercią. To nie jest oczywiście reguła, to nie jest wzorzec dla nikogo, to było wyjątkowe zdarzenie, ale ono jest bardzo znamienne. Ten człowiek, być może Żyd religijny, zorientował się z napisu, który był nad głową Chrystusa, król żydowski, że chyba to jest Mesjasz. I swoją prośbą wyraził przekonanie, że gdy Jezus wejdzie do swojego królestwa, czyli że to jest Mesjasz, otrzyma swoje królestwo. Wspomnij, czyli myślał, że to będzie jakaś odległa przyszłość. I się zdziwił, gdy usłyszał dzisiaj. Dzisiaj będziesz ze mną w raju. I ta odpowiedź Pana Jezusa nie tworzy jakąś nową rzeczywistość, tylko odwołuje się do tego, o czym Żydzi wiedzieli. Oni używali tego słowa raj. To jest wyraz z języka perskiego zaczerpnięty, oznacza ogród ogrodzony murem. Po prostu to były ogrody przy pałacach, gdzie władcy sobie spacerowali ze swoimi przyjaciółmi. Jezus właśnie tym się posługując wiedział, co oni myślą. To jest jakby odpowiednik łona Abrahama z tej przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Nie trzeba było wyjaśniać tego słowa. Wszyscy wiedzieli, o co chodzi. I słowo dzisiaj, ono jest znaczące. I jeśli ktoś powie, że tutaj by trzeba było powiedzieć, że ja tobie mówię dzisiaj, i teraz trzeba byłoby zatrzymać się, będziesz ze mną w raju, czyli kiedyś będziesz ze mną w raju, to jest absurdalne, skoro Jezus mówi, że dzisiaj, to nie musi mówić, że ja ci mówię dzisiaj. Wiadomo, że mówi dzisiaj, a nie mówi wczoraj, a czy jutro. Dlatego też i chociaż tam w oryginale nie ma przecinków ani dwukropków, wiadomo, że wyraz dzisiaj oznacza mówię ci dzisiaj, będziesz ze mną w raju. Dzisiaj. A więc nie wspomnij, tylko dzisiaj oni przejdą i się proszę nie naśmiewać z tego, że oni razem weszli, przeszli do tego miejsca, które Jezus nazwał rajem i my nie musimy tego dokładnie wiedzieć, może mieć pewne sugestie i za chwilę o tym powiemy, ale my nie śmiejmy się, bo to sam Zbawiciel, sam Stwórca wiedział, co mówi i nie obiecywał jemu byle czegoś. Wiedział, co mówi, dlatego bardzo proszę, traktujmy tę sprawę poważnie. Ten dialog, krótki dialog złoczyńcy i Zbawiciela jest najbardziej inspirującym wydarzeniem spośród wszystkich opisanych w Ewangelii Łukasza. Jest to wyjątkowe zdarzenie. Ten człowiek się znalazł w sytuacji, która mu nie pozwalała na wyrażenie swojej wiary. On nie miał radości, aby przyjąć chrzest wodny. Ale on teraz na Golgocie, gdy był przybity do krzyża, zanurzył się nie w wodę, nie, ale się duchowo przez wiarę zanurzył w sprawiedliwość Jezusa. I nie był w stanie wyrazić swojej wdzięczności inaczej niż tylko słowami. Nie mógł w ręce zaklaskać i skoczyć z radości. Nie. Był do krzyża przybity. Ale jednak tam na krzyżu zawarł z Jezusem osobistą więź, bliską relację, której nawet śmierć nie naruszy, bo to jego duch odejdzie z tego świata i z tego ciała. I Jezus też ciało sobie pozostawi i razem pójdą tam, gdzie Pan powiedział, pójdą do raju. I właśnie apostoł Piotr pisze o czymś w pierwszym liście, rozdział 3. Jest to zagadnienie bardzo ważne, wstąpienie do Hadesu. Ja teraz tego nie będę czytał, to wszystko jest w konspekcie, ale sobie zobaczcie sami. 1 Piotra, rozdział 3, wiersz 17 i do rozdziału 4, wiersz 6. I apostoł Piotr oczywiście ma pewien cel. On chce ludzi wierzących zachęcić do życia świętego, ale też i do cierpliwości podczas prześladowań. Ma te dwie myśli, główne myśli. I tam wtrącił jako argument coś, co być może usłyszał od Pana Jezusa w swojej prywatnej rozmowie. A kiedy? 1 Koryntian, 15 rozdział, 5 wiersz powiada, że Pan ukazał się Piotrowi, a potem 12. A więc zmartwychwstały Jezus spotkał się zanim z 12, najpierw z Piotrem i na pewno o czymś rozmawiali. Można przypuszczać, że Piotr się zapytał, co się działo w tym czasie, gdy ciało Jezusa było w grobie. Jezus miał wstąpić do głębin ziemi, a ciało przecież było prawie że na powierzchni, bo w skalnej grocie, więc nie było w głębinach ziemi. A więc Jezus wstąpił do głębin ziemi, z tym, że nie jego ciało, on wstąpił, ten właściwa osobowość, właściwa istota. To też i kim my jesteśmy, kim jesteśmy wewnątrz, nie na zewnątrz. I Piotr by się zdziwił, gdyby się dowiedział, ile spekulacji ten jego komentarz, ten argument, jakiego on użył, wzbudza dzisiaj. Jakie pomysły są, ile teorii. Ja tu miałem kilkadziesiąt stronic na ten temat, różnych teorii. A tymczasem najprostsza i dosłowna lektura tego fragmentu wydaje się mówić, że Jezus poszedł, by głosić Ewangelię tym duchom, czyli ludziom i upadłym aniołom, którzy już tam byli. Udał się Jezus do Hadesu, nie do piekła, do Hadesu. I w pewnym przekładzie znalazłem taki tekst. Ponieważ również sam Chrystus został kiedyś umęczony za nasze grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, uczynił to, by wprowadzić na was przed Boży majestat. W ten sposób w swej doczesnej ludzkiej naturze pokonał śmierć, a ożywiony w duchu poszedł oznajmić swój triumf także tym niematerialnym bytom, które pod strażą czekają na dzień sądu. Należą do nich duchy wszystkich ludzi, którzy na wzór naszych poprzedników z czasów Noego nie okazali Bogu posłuszeństwa, chociaż Najwyższy cierpliwie na to czekał i jak w tamtym czasie budowana była arka, w której nieliczni, to jest 8 osób, zostało uratowanych w tej wodzie, tak i teraz podczas chrztu ma ona podobny do tamtego symbol zbawienia, na który oczekujemy. Bo celem chrztu nie jest usunięcie brudu fizycznego, ani naszej naturalnej skłonności do grzechu. Celem tego aktu jest skierowanie do Boga prośby o to, by poprzez zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa dał nam czyste sumienie. Chrystus bowiem po poddaniu mu aniołów władz i mocy wstąpił do niebios i tam zasiadł po prawicy Boga. Więc jest to tekst trudny. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, wiersz 18-22, tekst trudny. Nie tylko u Piotra, ale w Całym Testamencie. Ale na podstawie tego tekstu sformułowano tak zwane apostolskie wyznanie wiary i wstąpił do piekieł. I oczywiście nie chodzi o piekło, to jest mylne tłumaczenie, wstąpił do Hadesu. I Żydzi mieli niejasne pojęcie, gdy chodzi o życie pozagrobowe. Oni nie myśleli terminami jak my, niebo i piekło. Tylko cały czas u nich był Szeol, czyli mroczny świat. Ludzie jak widma są w wiecznym półmroku. I z czasem się pojawiły im dopiero stopnie i podziały. Jak już wspominałem, w okresie niewoli babilońskiej pojawiły się im jakieś możliwości rozmaite. Dlatego też i trzeba pamiętać, że Bóg chciał, żebyśmy się o tym dowiedzieli, żeby to wszystko było, żeby Piotr się o tym dowiedział być może od Pana Jezusa i tutaj to napisał. Zresztą to nie jest wykładnia i relacja tego wydarzenia, tylko Piotr podaje argument, mając na uwadze inne sprawy, to, co wiedział, gdy chodzi o to wydarzenie. I dlatego 4 rozdział i 6 wiersz powiada pierwszego listu: po to bowiem i umarłym była głoszona Ewangelia, by wprawdzie osądzeni po ludzku w ciele żyli po Bożemu w duchu. I ten trudny tekst kończy się jeszcze trudniejszym zdaniem. To jest najtrudniejsze zdanie w tym trudnym tekście. Bo się pojawia pojęcie głoszenia Ewangelii umarłym. I niektórzy uważają, że chodzi o umarłych w grzechu, martwych duchowo. Inni mówią, że chodzi o zmarłych przed drugim przyjściem Chrystusa. Aby przed śmiercią jeszcze usłyszeli Ewangelię, czyli ludziom, którzy dzisiaj żyją, prawda, i żeby Ewangelię usłyszeli. Ale też można rozumieć i wprost, tak jak to się na ogół rozumie, że po prostu tamtym zmarłym, tam przebywającym Chrystus coś chciał ogłosić. To jest, uważam, prawidłowe podejście i też wielu komentatorów, z których korzystałem, tak uważa. Też każdy czytelnik Biblii od razu też tak uważa, gdy po prostu teolog jakiś pojawi, zacznie mu mieszać w głowie, ale nie dajmy się. Przed chwilą Piotr mówił o wstąpieniu Chrystusa do krainy umarłych, a teraz w rozdziale 3 teraz wraca do pojęcia głoszenia umarłym Ewangelii. I Piotr chce powiedzieć przez to, że wszyscy ludzie zostali osądzeni w chwili swojej śmierci. Już zostali osądzeni wcześniej. Mimo to Chrystus wstąpił do ich świata, świata zmarłych, i tam ogłosił dobrą nowinę, ale o czym? O swoim triumfie nad grzechem i diabłem. To jest istota sprawy. On ogłosił, czego dokonał na Golgocie, gdy stał się grzechem za nasz grzech, i gdy diabeł został pokonany, ten, który miał władzę nad śmiercią. I ci wszyscy, którzy za swego ziemskiego życia byli poza zasięgiem Bożej łaski, teraz, kochani, mają możliwość egzystować już tam, w tamtym świecie, ale po Bożemu, w stanie duchowym. Dlatego, że ich istnienie nie zanikło. Wcześniej istnieli w ciałach, teraz istnieją bez ciał, czekając na powszechne zmartwychwstanie. Dlatego też mówienie o śmiertelności duszy, o tym, że człowiek śpi, że go nie ma i tak dalej, jest bezsensowne i niezgodne całkowicie z Bożą myślą i z Pismem Świętym. I gdy apostolski skład wiary wymawiamy, wstąpił do piekieł, to nie musimy tego przemilczeć. Owszem, w myślach mamy wstąpił do Hadesu, do krainy zmarłych. Nie do Gehenny, do Jeziora Ognistego, nie. Ale widzimy to bardziej jako zwrot, jakiś poetycki zwrot. Nie jako doktrynę, ale bardziej poezję, z tym, że w tej poezji jest piękny obraz. Obraz, który ma trzy wielkie prawdy. Jezus nie tylko skosztował śmierci za nas, ale aż do dna wypił kielich męczeństwa. Jego zwycięstwo jest zwycięstwem powszechnym, ogarnia całą ludzkość, począwszy od Adama, aż do dnia jego przyjścia. A więc jego krzyż, śmierć na Golgocie ogarnęła wszystkich ludzi. Jego dzieło jest ratunkiem dla wszystkich ludzi. I też we wszechświecie nie ma takiego miejsca, do którego łaska Boża nie mogłaby dotrzeć. I do Hadesu ją zaniósł, tę wiadomość o triumfie. Tylko ten, który ma klucze i śmierci, i Hadesu. Czy to byłoby dziwne, jest dziwne, że Bóg do nas przemawia tu na ziemi, oddziałuje, a gdy po drugiej stronie jesteśmy już bez naszych ciał i naszych uwarunkowań kulturalnych, zdrowotnych i tak dalej, i tam już Bóg do nas nie dociera i z nami do nas niczego już nie chce nam niczego przekazać? Ja tu nie mówię o wiecznym życiu, o zbawieniu, o pokucie, ja tego nie mówię. Ja tylko mówię o świadomości, o uświadomieniu, kim jest Jezus. I teraz, gdybym miał czas, ale już jest minut ponad 70 mówienia, ciekawe artykuły są naukowców, aktualnych naukowców, którzy badali przez 20 lat ludzi, którzy zapadali w śmierć kliniczną. I okazuje się, że i niewierzący, i wierzący, i różnych religii ludzie, gdy stawali po drugiej stronie i mieli śmierć kliniczną, potem oczywiście wrócili, opisywali, w tym czasie ich mózgi badano, okazało się, że wszyscy mieli te same parametry. Oczywiście tam były różne różnice, gdy chodzi o inne kryteria, ale ogólnie gdy chodzi, mieli te same parametry i gdy opowiadali, to każdy mówił o błogości, każdy mówił o spotkaniu się z jakąś postacią. Okazało się, że ci ludzie, nie wiedząc o Jezusie, mówili, że to jest Jezus. Ja byłem zdziwiony, gdy w zeszłym tygodniu ten artykuł czytałem, jak właśnie naukowiec był zdumiony, bo po całym świecie badano przez 20 lat i teraz właśnie widać, że Stwórca do człowieka dociera wszędzie. Tutaj na ziemi tu jest jedyne zbawienie, tu jest jedyna droga do Kościoła, do ciała Chrystusa, do oblubienicy. Ale również i tam po drugiej stronie następuje uświadomienie, kto jest kim. Dlatego też Biblia stwierdza tutaj być może przez te sugestie, bo to nie są przecież wyraźne nauki, ale te sugestie, że śmierć odbiera możliwość pojednania się z Bogiem, jeżeli ktoś tego nie dokonał, i zapieczętowuje nasze wieczne przeznaczenie. Tak już to jest przez Biblię ogłoszone. Ale Bóg się nie musi nam tłumaczyć. Podkreślam, Bóg się nie musi nikomu z nas tłumaczyć ze swojego postępowania i nie musi nam niczego wyjaśniać. Dlaczego tak, a nie inaczej postępuje? Jeśli byśmy my znali odpowiedzi na wszystkie pytania, to byśmy sami byli bogami. Ale On w swoim słowie powiedział nam to, co chciał powiedzieć i co uznał, że powinniśmy wiedzieć. A więc Piotrowi przyświecał cel inny. Nie ten cel sensacyjny. Te wydarzenia w Hadesie. On chciał zachęcić czytelników do poprawy moralnego życia, a nie do intelektualnych spekulacji. I te dwa główne wątki listu skierowane do nowych chrześcijan rozproszonych na terenach współczesnej Turcji dotyczyły te wątki dwóch spraw. Konieczności pogodzenia się z cierpieniem oraz unikania grzechu. I te dwie konieczności się z sobą łączą. Dlatego Piotr nawołuje, aby odróżniać swe ciało, sarks, czyli grzeszną naturę, od człowieczego ducha. Są to dwa kluczowe słowa w tych wersetach. I najważniejszą wartością nie jest to, co dokonuje się w ciele lub z ciałem, ale w duchu i z duchem. I stąd zbytnie zaabsorbowanie się sprawami ciała, czyli swojej natury grzesznej, ułomnej natury, gdy chcemy dogadzać jej, nadmiernie się o nią starać, doprowadzi nas do zapomnienia o sprawach ducha. I ciało może być zniszczone, ale duch przetrwa. I to się stało właśnie z Jezusem, którego ciało umarło, ale duch żył, by móc głosić Ewangelię gdzieś indziej. I gdy wierzący zaczynają się bardziej troszczyć o to, co w przyszłości stanie się z ich duchem, niż to, co się obecnie dzieje z ich ciałem, wówczas w większym stopniu będzie im zależało na pełnieniu woli Bożej niż ludzkiej. A więc, kochani, bardziej się skupmy na tym, co stanie się z moim duchem. Łotr na krzyżu zadbał o to i usłyszał: dzisiaj będziesz ze mną. I wszystko jedno, czym jest ten raj. W każdym razie on, gdy oddał ducha, Jezus oddał ducha, był z Jezusem. To jest dla nas najważniejsze. Paweł mówi: być z Jezusem. Każdy z nas, gdy odchodzi z tej ziemi, będzie z Jezusem. Dlatego też nie troszczmy się o nasze ciało i nie spekulujmy tak, jak ci, którzy chcą być bogami. Ale ulegnijmy Bożemu Słowu w pokorze, przyjmijmy je w prostocie, a Bóg sprawi, że będziemy mieć radość nawet podczas prześladowań. A pewność nas ogarnie, że w niebie oczekuje nas wielka nagroda. Jak Bóg pozwoli, za tydzień będziemy mówić o powrocie Jezusa. Potem o powszechnym zmartwychwstaniu, o sądzie ostatecznym, o niebie i na końcu o jeziorze ognistym. Niech Pan Jezus nas wszystkich błogosławi.